Rozdział trzeci.
Józia, rozpal na kominie i co jest garnków zbierz, nalej wodą i przystaw do ognia. Ja polecę do Żyda po przyprawy. A śpieszcie, bo ja mrożę ino patrzeć. Nie bój się, równo z dniem nie przykuśtyka. Kościół musi najpierw obrządzić. Ale przedzwoni, wnet się zjawi, bo rocho mają go zastąpić. Zdążę jeszcze, a krzyknij no na chłopaków, by rychlej wyskrobali koryto i przywlekli je na ganek. Jak Ustynka przyjdzie, to niechby pomyła cebrzyki. Beczki też trzeba wynieść z komory i zatoczyć do stawu, niech odmiękną. Jeno nie zabacz kamieni nakłaść, by ich woda nie wzięła. Dzieci nie budź, niech se śpią robaki. Przestrojniej będzie, nakazywała ostro Hanka i przyokrywszy się zapaską na głowę, wsunęła się śpiesznie na wczesny i galanto rozkisły poranek. Dzień, co się był dopiero stał. Chmurny, mokry i przykrym ziębem przejęty. Siwe mgły dymiły z przemiękłej ziemi, opadając drobnym i zimnym dżdżem. Oślizgłe drogi siwiły się opite wodą, a poczerniałe chałupy ledwie co były widne w szarudze, a przemiękłe drzewiny, skurczone, jawiły się kaj śniekaj dygotliwym cieniem, kiedy z tych skłaczonych, szklistych mgieł uczynione. I naglądały w staw ledwie siniejący, że jeno spod skołtunionych przysłon grążyły się drżący, cichy bulgot kropel bijących nieustannie wodę. A wszędy szła plucha, że świata Bożego ledwie dojrzał i pusto było jeszcze. Dopiero kiej sygnaturka jęła pojękiwająco podzwaniać, zaczerwieniły się gdzieniegdzie przy odziewy kobiet, przebierających się suchszymi miejscami do kościoła. Hanka przyspieszała, rachując, że może się z Jambrożym spotka już na skręcie przed kościołem, ale nie wyszedł jeszcze. Jeno jak co dnia o tej porze kręcił się przed stawem ślepy koń księdzowy, ciągnąc na płozach beczkę, przystawał wciąż i utykał na wybojach, jeno węchem zmierzając ku wodzie, bo parob był właśnie przykucnął od pluchy w opłotkach i kurzył papierosa. I wraz też przed plebanie zajeżdżała bryczka w spaśne kasztanki, z której wysiadał tłusty i czerwony ksiądz z Łaznowa. Spowiedzi słuchał będzie. A to i dobrodzieja ze słupi jeno co patrzeć. Pomyślała, obzierając się na próżno za Jambrożym, że wnet ruszyła po bok kościoła, drogą bardziej jeszcze błotną, bo obsadzoną rzędami wielgachnych topoli, ale tak potopionych w szarudze, że jakby ze szybą zapoconą majaczyły ruchającymi się cieniami. Minęła karczmę i wzięła się na prawo roztaplaną polną dróżką. Miarkowała, iż zdąży jeszcze odwiedzić ojca i z siostrą Pogwarzy, z którą się już była całkiem pojednała od czasu przeprowadzki do Boryny. Siedzieli wszyscy w chałupie. — Bo to Józka pytlowała wczoraj, że ojciec słabują — zaczęła wstępnie. — By nie pomagał, to się wyleguje pod kożuchem i stęka i chorobą się wymawia — odparła chmurnie Weronka. — Ziąb tu u ciebie, że ja że po łystkach liżę — wzdrygnęła się, bo jakoż chałupa przeciekała kiej przetak i maziste błocko pokrywało podłogę. — A bo to jest czym palić? Któż to przyniesie suszu? Mam to siły bierzyć do lasu tyli świat i dygotać na plecach, kiej tyle inszej roboty, że nie wiada za co pierwej ręce zaczepić. Uradzę to sama wszystkiemu? Westchnęły obie na swoje sieroctwo i opuszczenie. Kiej Stacho był, to się zdało, że nic w chałupie nie stoi, a skoro go brakło, to widno dopiero, co chłop znaczy. Nie jedziesz do miasta? Już ci, że chciałabym najprędzej, ale rocho się dowiedział, co dopiero we święta będą do nich puszczali. To w niedzielę się zbiorę i powiedzę chudziekowi nieco święconego. Poniesłaby mi ja mojemu, nie jedno, ale cóż mogę, ty skipkę chleba. Nie frasuj się, narządzę więcej, by dla obu starczyło i razem powieziemy. Bóg ci zapłać za dobrość, w porę to choćby odrobkiem odpłacę. Ze szczerego serca dawam, nie za odrobek. Kumałam ci się nie zgorzej z biedą i wiem, jak ta suka gryzie, pamiętam, szepnęła żałośnie. Człowiek całe życie przyjacielstwo z nią trzyma, że chyba do grobu przed nią ucieczę. Miałam mnie coś zapaśnego grosza. Myślałam, na zwiesne kupię jakiego prosiaka, podkarmię i na kopania przyrosłoby kilka złotych. Stachowim dać musiała kilkanaście złotych, tu grosz, tam dwa i kiej ta woda, wyciekło wszystko, a nowego się nie złoży. Tyleśmy się dorobili, że z gromadą trzymał. Nie powiadaj byle czego. Po dobrej woli poszedł z drugiemi, swojego się dobijać i wy tam jaką morgę lasu mieć będziecie. Będzie. Nim słońce wzejdzie, oczy rosa wyje. Któren pieniądz ma, temu duda gra. A ty, biedaku, handluj głodem i ciesz się, że jeść kiedyś będziesz. Braknie ci do czego? Spytała nieśmiało.
A cóż to mam? Tyle co żyt albo młynarz na bork dadzą, zawołała rozwodząc ręce z rozpaczą.
Nie poradzę ci, żeby mi z duszy chciała. Nie na swoim jestem i sama oganiać się muszę jej od psów i pilnować, by mnie nie wyciepnęli z chałupy. Już nieraz i rozum odchodzi z turbacji.
Wspomniała się jej noc dzisiejsza.
Za to Jagusie o nic głowa nie zaboli. Nie taka głupia, używa se do woli.
Jakże?
Podniosła się niespokojnymi oczyma, ogarniając siostrę.
Nic wielkiego, jeno to, że się nażyje dobrego po grdykę. Stroi się, po kumach spaceruje i święto se robi co dnia. Wczoraj na ten przykład widzieli ją z wójtem w karczmie. W walkierzu siedzieli. A Żyd ledwie nadążył donosić pół kwaterki.
Nie taka głupia, abych starego żałowała, dorzuciła przekąśliwie.
Wszystko swój koniec ma,
szepnęła ponuro Hanka, naciągając zapaskę na głowę.
Ale co się naużywa, tego jej nikt to nie odbierze, mądra jucha.
Łacno rozum temu, który się na nic nie ogląda.
Hal, wieprzka dzisiaj szlachtujemy.
Zajrzyj na odwieczerzu, pomożesz. Przerwała te gorzkie wywody Hanka i wyszła. Zajrzała do ojca na drugą stronę, do dawnej swojej izby. Stary ledwie był widny w barłogu, jeno postękiwał ścicha.
Ojciec, co to wama jest?
Przykucnęła przy nim.
Nic, córuch, no nic. Tyle, że me frybra trzęsie i w dołku okrutno ściska.
A bo tu ziąb i wilgoć kiej na dworze. Wstańcie i przyjdźcie do nas, dzieci przypilnujecie, bo wieprzka bijemy. Jeść się wama nie chce?
Jości, jości, zdziepko, bo to zapomniały mi wczoraj dać. Jakże, i sami jeno ziemniaki ze solą, a to Stacho w kryminale. Przyjdę, Hanuś, przyjdę.
Pojękiwał radośnie, gromaląc się z barłogu. Hanka zaś, pewna myśleń o Jagnie, które ją bodły jej te noże ostre, poleciała śpiesznie do karczmy czynić zakupy. Już ci, że już teraz Żyd nie żądał z góry pieniędzy, a jeno skwapliwie odważał i odmierzał, czego zechciała, jeszcze podsuwając pod oczy coraz to nowe la zachęty.
Niech Jankiel daje, co mówię, nie dzieckom. Wiem, po co przyszła i czego mi potrza.
Zgromiła go wyniośle, nie wdając się w rozmowę. Żyd się jeno uśmiechał, bo i tak nabrał za kilkanaście złotych. Jako, że gorzałki wzięła więcej, aby już i na święta starczyła, przy tym chleba pytlowego, parę rządków bułek, śledzi coś z mędel, a nawet w końcu dobrała małą buteleczkę araku, że ledwie mogła udźwignąć tobuł.
Jak to może używać? A ja to pies?
Haruje przeciek kiej wół. Myślała tak wracając do domu, ale żal się jej zrobiło wydatku zbędnego, iż gdyby nie wstyd, byłaby arak odniesła Żydowi. W chałupie już zastała niemały rwetes przygotowań. Jambroży nagrzewał się przed kominem, wiodąc swoim zwyczajem przekpinki z Jagustynką, tęgo zajętą wypażaniem statków, aż para zapełniła całą izbę.
— Czekałem na was, bych przedzwonić pało po łbie świntuchowi.
— Żeście to pośpieszyli tak rychło?
— Rocho me zastępuje w zakrystii. Walek księży zakalikuje organiście, a Magda kościół podmiecie. Arychtowałem wszystko, by i nowama zawodu nie zrobić. Księża dopiero po śniadaniu wezmą się do spowiedzi. Ale też ziąb dzisiaj, jaże kości truchleją, wykrzyknął żałośnie.
Zęby w ogniu suszą, a i na ziąb narzekają,
zdziwiła się Józka.
Głupia, na wnątrzu zimno, jaże mi ten drewniany kulas stergnął. Zaraz naszykuję wama rozgrzewkę. Józia, namocz duchem śledzie. Dajcie jakie są, jeno sporo gorzałką zalać, to galanto sól wyciągnie. Wy zawdy po swojemu, bych po północku w kieliszki zadzwonili, wstaniecie radzi na pijatykę,
zauważyła złośliwie Jagustynka.
Prawda wasza, babciu, ale widzi mi się, że wama cosik ozór skiełczał i radzi byście go też w gorzałce pomoczyć, co?
Śmiał się, zacierając ręce.
Jeszcze byśmy stary z buku nie przepił.
Ludzi coś mało ciągnie do kościoła,
przerwała im Hanka, wielce nierada tym przymówkom do gorzałki.
Bo w czas jeszcze się zlecą, w dyrdi bierzyć będą wytrząchać grzechy. I polenić się, co nowszego posłyszeć i świeżych grzechów nabrać.
Od wczoraj już się dziełchy szykowały,
pisnęła skąd ci Siuzia.
Już ci, bo im przed swoim dobrodziejem wstyd,
dogadywała stara.
Babciu! Wam byłby już czas siąść na pokutę w kruchcie i te paciorki prząść, a nie dogadywać drugich.
— Poczekam, byś siadł w podle, kuternogo.
Mam czas. Pierwej waju pięknie przy dzwonie i łopatą oklepie.
Nie tykajcie me, bom zła, warknęła cicho.
Kijaszkiem się zastawię i nie ugryziecie, a ząbków szkoda, ile że ostatnie.
Jagustynka cisnęła się ze złością, ale nie odrzekła, bo i właśnie Hanka nalewała kieliszek, przepijając do nich, a Józka podała śledzia, którego otrząskał o drewno nogi, ze skóry obłupił, na wąglikach przypiegł i ze smakiem zjadł.
Dosyć zabawy, do roboty, ludzie!
Zawołał naraz, zrzucając kożuch, zakasał rękawy, poostrzył jeszcze na osełce noża, wziął z kąta tęgą pałę od rozcierania ziemniaków dla świń i ruszył żwawo na dwór. Wszyscy też poszli za nim w podwórze. On zaś z Pietrkiem wywodził z chlewu opierającego się sielnie wieprzka.
Nieckę na krew, a prędko! Krzyknął.
Przynieśli wnet, wieprzek czochał się o węgiel i pokwikiwał z cicha. Stali kołem w milczeniu, patrząc w jego białe boki i tłusty, obwisły brzuch, a moknąc galanto, bo deszcz mżył coraz gęstszy i mgły zwalały się na sad. Łapa jeno naszczekiwał, obiegając dookoła. Jakieś kobiety przystawały w opłotkach i kilkoro dzieci wieszało się na płotach, ciekawie naglądając.
Jambrosz się przeżegnał, pałę nieco wziął za się i jął zachodzić wieprzkowi z boku.
Naraz przystanął. Rękę odwiódł, przechylił się bokiem tak mocno, jaże mu guzik pod szyją puścił u koszuli, naprężył się i kijnie huknie w wieprzowy łeb między uszy, aż świntuch z kwikiem padł na przednie nogi. A potem kij mu nie poprawi już obu rękoma, że zwalił się na bok wierzgając kulasami, wtedy mu w mig przysiadł na brzuchu, nożem błysnął, jaże po osadę wbił w serce. Podstawili niecki, krew chlusnęła kij z sikawki, aż na ścianę chlewa i jeła z bulgotem spływać, parując niby wrzątek.
Pudzi łapa, widzisz go, juchy mu się chce, post przeciek,
ozwał się wreszcie, odganiając psa i dysząc ciężko. Zmęczył się był nieco.
W ganku oparzycie?
Do izby wniesę koryto, przecież trzeba go uwiesić do rozbierania.
W izbie ciasno, myślałam.
Macie drugą stronę ojcową, tam dużo miejsca, staremu to nie przeszkodzi. I no prędzej, bo nim ostygnie, łacniej mu sierść puści,
rozkazywał, obdzierając mu tymczasem ze grzbietu szczecinę co dłuższą. A w parę pacierzy wieprzek już oparzony, obrany ze szczeciny, wymyty, wisiał w borynowej izbie, rozpięty na orczyku przywiązanym do belki. Jagny nie było. Poszła zaraz z rana do kościoła, ani się spodziewając, co ma nastąpić. Jeno stary, jak zwykle na łóżku, leżał wpatrzony gdziesik nieprzytomnymi oczyma. Zrazu sprawiali się cicho, często obzierając na chorego, ale że się nie poruchiwał nawet, zobaczyli wnet o nim, mocno zajęci wieprzkiem, który nie zawiódł przewidywań, bo słoninę na grzbiecie miał grubą, dobrze na 6 palców i sielne sadło.
Zaśpiewali mu, przewieźli im, czas go już gorzałką skropić,
wołał Jąbroży, mijąc ręce nad korytem.
Chodźcie na śniadanie, znajdzie się czym przepić.
Juści, że nim się zabrał do ziemniaków z barszczem, wypił z niezgorszą przylewką, ale przy jadle siedział krótko. Wnet się zbierając do roboty i wszystkich poganiając, zwłaszcza Jagustynkę, z którą pospólnie robił, że to zarówno znała się na soleniu i przyprawie mięsa. Hanka też pomagała, co ino mogła. Józka zaś rada czepiała się beleczego, by ino przy wieprzku ostawać i w chałupie.
Pomagaj gnój nakładać! Niech prędko wywożą, bo widzi mi się, że dzisiaj nie skończą próżniaki! Krzyczała na nią.
Z żalem Juści niemałym leciała w podwórze, całą złość wywierając na chłopaków, że cięgiem słychać było jej jazgoty. Bo jakże? Wyganiała ją, kiedy w chałupie czyniło się coraz gwarniej, bo co trocha wpadała jaka kuma, zmawiając się beleczym po sąsiedzku, a ujrzawszy wiszącego wieprzka, rozwodziła ręce i dalejże w głos wydziwiać, że taki wielgachny, taki spaśny, jakiego nie miał i młynarz albo organista. Hanka była tym wielce rozradowana, puszyła się sielnie, że szlachtuje świniaka i choć było jej nieco żal gorzałki, trudno, skoro musiała, jak to było we zwyczaju u gospodarzy przy takim święcie, częstowała. Chleb z solą podając na przygryskę i rada słuchając tych słówek przypochlebnych i ugważając się niemało, bo to ledwie jedna za próg, już drugie w sieniach trepy z błota obijały, wstępując niby po drodze do kościoła i na te krótkie zdrowaś, że jej na odpust waliły, a dzieci się też sporo plątało po kątach i do okien zaglądając, aż je nieraz Józka musiała rozganiać.
bo to i we wsi czynił się ruch niespodziewanie. Coraz więcej ludzi człapało po drogach, to wozy z drugich wsi raz po raz turkotały, że nad stawem, kiedy w procesji wciąż się czerwieniły babskie przyodziewy. Naród bowiem ciągnął do spowiedzi, nie bacząc na złe drogi, ni na dzień płaksiwy. Przykry, a tak zmienny, iż co kilka pacierzów padał deszcz, to ciepły wiatr przewalał się po sadach, albo zaś nawet sypały śnieżne krupy grubek jej pęczak. A przyszedł i taki czas, że słońce przedarło się z chmur i kieby złotem posuło świat. Jak to zresztą zwyczajnie bywa na pierwszą zwiesnę, kiej czas podobień się czyni w maty jaśności do dziewki po niektórej, której to posobnie i śmiech, i płacz, i wesele, i żałośnie biją do głowy, a sama nie miarkuje, co się z nią wyprawia. Juść, że ta u Hanki nikt na pogodę nie baczył i robota, a pogwary szły, jaże się rozlegało. I Ambroży się zwijał, poganiał drugich, przekpinki wedle zwyczaju wiódł, ale że musiał co parę pacierzy do kościoła zaglądać, czym to wszystko sprawnie idzie, to na ziąb narzekał i o rozgrzewkę wołał.
Pousadzałem dobrodziejów, narodem ich obwaliłem, że do południa się nie ruszą.
Ale łaznowski proboszcz długo nie strzyma, powiadali, że mu gospodyni cięgiem porcelanę podawać musi.
Babciu, pilnujcie nosa, poniechajcie księży. Nie lubił tego.
A o tym ze słupi też powiadają, że zawdy przy spowiedzi flaszuchnę z pachnącym w garści trzyma i nos se przytyka, bo mu ano naród śmierdzi, że po każdym wyspowiadanym złe powietrze chustką rozgania i wykadza.
Zawrzyjcie gębę, wara wam od księży, wybuchnął ześlony.
Rocho są w kościele? Podjęła śpiesznie Hanka, również wielce nierada pyskowaniom Jagustynki.
Siedzą od samego rana, do mszy służył i co potrza obrządza.
A kajże to Michał?
Poszedł z organiściakiem do rzepek, po spisie. Gęsio łoże piaskiem sieje i nie zgorze im się dzieje, westchnął Jambroży.
Jeszcze by, już najmniej jak za każdą duszę zapisaną jajko dostają.
A za kartki do spowiedzi osobno przeciek bierze po 3 grosze z duszy.
Co dnia widzę, jakie torby dygują z różnościami. Samych jajów sprzedała organiścina w zeszłym tygodniu coś 22 kopy, rzekła Jagustynka.
Kij nastał, to pono piechty przyszedł z jednym węzełkiem, a teraz by go i we 4 dworskie wozy nie wywiózł.
Organista z góry 20 roków w Lipcach siedzi, parafia duża, pracuje, zabiega, grosza szczędzi, to i się dorobił, tłumaczył Jambroży.
Dorobił się,
drze z narodu, jak ino może. A nim co komu zrobi dobrze, w garście cudze patrzy. Po 30 złotych od pochowko bierze za to, co to pobeczy po łacińsku i na organach poprzebiera. Zawdy uczony jest we swoim i nieraz dobrze musi się nagłowić.
Już ci, że nauczony, kaj cieni beknąć, a kaj grubiej, i jak wycyganić.
Jęszy by przepił, a ten syna na księdza kieruje.
Tu i honor będzie miał niemały i profit,
dogadywała stara zajadle. Przerwali w najlepszym miejscu, gdyż Jaguś wpadła, stając naraz w progu kiejwryta.
Dziwujesz się wieprzkowi?
Zaśmiała się Jagustynka.
Nie mogliście to po swojej stronie szlachtować? Izbę mi całkiem zapaskudzą, wykrztusiła w pąsach cała stając.
Masz czas, to se wymyjesz,
odrzekła zimno z naciskiem Hanka. Jaguś cisnęła się naprzód, kiedy do kłótni, ale dała spokój, zakręciła się jeno po izbie, wzięła różańce z pasyjki, a przyokrywszy rozbabrane łóżko jakąś chuściną, wyszła bez słowa, choć wargi trzęsły się jej ze złości utajonej.
— Pomoglibyście tyle roboty!
— powiedziała jej w sieniach Józka. Wywarła na nią gębę w takiej złości, że nawet słów nie można było rozeznać i poleciała jak wściekła. Witek za nią wyjrzał i mówił, jako prościutko do kowala się poniesła.
— Niech se idzie! — Poskarży się zdziebko, to jej ulży.
Wojować wama znowu i przyjdzie, zauważyła ciszej Jagustynka.
Moje iście, dyć jeno wojną żyje,
odparła spokojnie, choć trwożna była, bo rozumiała, że musi tu lada chwila przylecieć kowal i bez srogiej kłótni się nie obejdzie.
Ino ich patrzeć, szepnęła ze współczuciem Jagustynka.
Nie bójcie się, wytrzymam, nie ustraszą me, ozwała się z uśmiechem.
Jagustynka aż głową pokiwała z podziwu nad nią, spoglądając porozumiewawczo na Jambroża, który właśnie składał robotę.
Zajrzę do kościoła, południe przedzwonię i zaraz na obiad wrócę, rzekł.
Jakoż wrócił rychło, opowiadając, że już księża przy stole siedzą, że młynarz przysłał ryb cały więcierz i że po obiedzie będą jeszcze spowiadali, gdyż siła narodu czeka. Po prędkim i krótkim obiedzie jenotęgo zakropionym, bo Jambrosz wyrzekał żałośliwie, jako gorzałka za słaba do tak przesłoniałych śledzi, wzięli się znowu do roboty. Właśnie był Jambroży ćwiartował wieprze i obrzynał mięsiwo na kiełbasę, jak Agostynka, rozłożywszy połcie na stole uczynionym ze drzwi, narzynała słoninę, troskliwie ją przesalając, gdy wleciał kowal. Widno mu było z twarzy, że ledwie się hamował.
— Nie wiedziałem, żeście aż tyle wieprzka sobie kupili — zaczął z przekąsem.
— A kupiłam i szlachtuję, widzicie — strach ją zdziebko przejął.
— Silny wieprzak. Daliście ze 30 rubli,
oglądał go pilnie.
A słoninę to ma grubo, że szukać,
zaśmiała się stara, podsuwając mu pod oczy połeć.
Niecałe 30 dałam, niecałe,
odpowiedziała z prześmiechem Hanka.
Borynowy wieprzek, wybuchnął naraz, nie mogąc już powstrzymać złości.
Jaki to zmyślny, nawet po ogonie rozpozna czyj, szydziła stara.
— Niby jakim prawem żeście zarżnęli? — wykrzyczał wzburzony.
— Nie wykrzykujcie, bo tu nie karczma, a takim prawem, że Antek przez rocha przykazał go zarżnąć.
— Cóż tu Antek ma do rządzenia? — Jego to?
— A już ci, że jego!
— skrzepła już w sobie, nabrała mocy do walki.
— Do wszystkich należy. Drogo wy za niego zapłacicie. Nie przed tobą będziem zdawać sprawę.
— I no przed kim? Do sądu pójdzie skarga.
— Cichojcie, przywrzyjcie pysk, bo chory tu ano leży, a jego to wszyćko. — Ale wy będziecie jedli. Pewnie, że wama nie da mi powąchać.
— Pół świni dacie i piekła wam robić nie będę — szepnął łagodniej.
— Jednego kulasa przez mus nie dostaniecie.
— To po dobroci dajcie te łoto ćwierci, połeć słoniny.
— Antek każe wam dać, to dam, ale bez jego przykazu ni kosteczki.
— Wściekła się baba. Antków to wieprzak, czy co? — złość go znowu poniosła.
— Ojcowy, to jakby było antkowy, bo skoro ojciec chorzy, to on tu rządzi za niego i jego głową wszyćko stoi, a potem będzie jak pan Jezus da.
— W kryminale nie chce rządzi, jak mu pozwolą. Smakuje mu gospodarka, powloką go w kajdanach na Sybir i tam se będzie gospodarzył — wykrzyknął spieniony.
— Wara ci od niego, może i powleką. Jeno, że i tak nie ogryziesz tych zagonów, byś dlatego i gorszym jeszcze Judaszem stał się dla narodu —
mówiła groźnie, roztrzęsionym, nagłym strachem o męża. Kowalowi aż kulasy zadygotały i ręce jęły drżeć i trzepotać się po odzieniu. Taką chęć poczuł za gardziel ją chycić, powlec po izbie i skopać, ale się jeszcze zdzierżył. Ludzie byli, jeno ciskał w nią rozstrożonymi ślepiami, słowa nie mogąc wykrztusić. Ale ona się nie ulękła. Bierąc nóż do krajania mięsa i bystro, a urągliwie patrząc w niego, aż przysiadł na skrzyni, papierosa skręcał i czerwonymi ślepiami izbę oblatywał, rozważając cosik w sobie i kalkulując, bo wstał rychło i rzekł dobrotliwie.
— Chodźcie, no, na drugą stronę. Rzeknę coś waju na zgodę.
Otarłszy ręce poszła, pozostawiając wywarte na oścież drzwi.
— Nie chcę się z wami prawować, nie kłócić — zaczął zapalając papierosa.
— Bo nic ze mną nie zwojujecie
— uspokoiła się znowu.
— Mówił co jeszcze ojciec wczoraj?
— Łagodny już był, uśmiechał się do niej.
— Nie, leżał cicho, jak i dzisiaj leży.
Podejrzliwa czujność w niej wstała.
— Wieprzak, fraszki, małe ptaszki, zażynajcie go sobie i zjedźcie, wasza wola.
Nie moja strata.
Człowiek nieraz plecie, czego potem żałuje. Nie pamiętajcie, com rzekł. O ważniejszą sprawę idzie. Wiecie, powiadają na wsi, jako ojciec mają mieć sporo gotowego grosza, gdzieś ich w chałupie schowanego.
Przerwał, wiercając się oczyma w jej twarz.
Opłaciłoby się poszukać. Broń Boże śmierci, to jeszcze się kaj zapodzieją. Albo kto obcy złapie.
— A powie to, kaj schował?
— głęboką przenikliwość miała w oczach.
— Wam by wyśpiewał, byście go ino mądrze za język pociągnęli.
Niech ino mu rozum przyjdzie, popróbuję wypytać.
— Byście mądro byli i język za zębami trzymali, to o tym, gdyby się pieniądze znalazły, możem ino na spółkę wiedzieć.
Znalazłby się większy grosz, to by było łatwiej i Antka wykupić z kryminału, a po co drugie wiedzieć mają? Jagna ma dosyć zapisu i można by też na procesa mieć, by jej te morgi wyprawować. A grzeli, mało to posyłali do wojska? Szeptał nachylając się do niej. Prawdę mówicie, Juści, jąkała strzegąc się, by z czym się nie wyrwać. Rachuje, że musiał Kaj w chałupie schować. Jak uważacie?
Wiem to, kiedy mi o tym ni słówkiem nie zatrącił.
O zbożu wam coś ich wczoraj prawił. Nie baczycie to? Podsuwał.
Juści, że o siewach wspominał.
I o beczkach coś ich powiadał. Przypomniał, nie spuszczając z niej oczu.
Jakże, boć w beczkach stoi zboże do siewu, zawołała niby nie rozumiejąc.
Zaklął ścicha, ale się teraz utwierdził coraz bardziej, że ona coś wie. Wyczytał to z jej twarzy zamkniętej i z oczu zbyt przyczajonych i trwożnych.
A co Mwaju zawierzył, nie rozpowiadajcie.
Pleciuch to jestem, któremu pilno z nowinkami po kumach?
Dyć przestrzega mino, ale pilnujcie dobrze, bo skoro już raz staremu zaświtało we łbie, to może mu się leda pacierz całkiem rozwidnić.
No, niechby przyszło do tego co rychlej.
Obrzucił ją lepkimi ślepiami raz i drugi, poskubał wąsów i wyszedł odprowadzany jej oczyma pełnymi przytajonej szydliwości.
Judasz, ścierwo, zbój!
Buchnęła nienawiścią, postępując za nim parę kroków. Boć to nie po raz pierwszy ciska jej w oczy groźby i strachania, że Antka na Sybir poślą i do taczek przykują. Juści, że nie całkiem wierzyła, rozumiejąc, iż głównie przez złość pyskuje, aby ją przetrwożyć i bez to łatwiej z chałupy wygryźć. Ale mimo tego żarła ją trwoga o niego niemała. Przewiadywała się też nieraz i Kaj jeno mogła, co go może za kara spotkać, miarkując ze smutkiem, iż całkiem na sucho ujść mu nie ujdzie. Po prawdzie, że ojca rodzonego bronił, ale Borowego zakatrupił, to Juści pokarać go muszą jakże. Mówili co rozważniejsi, że się nijakiej prawdy dobić nie mogła, bo Kużden inszą wywodził. Adwokat w mieście, do którego ją ksiądz z listem posłał, powiedział, jako może być różnie. I całkiem źle i nie z gorzej. Trza jeno pieniędzy na sprawę nie skąpić i cierpliwie czekać. We wsi zaś najbardziej ją trwożyli, że to kowal podmawiał swoje wymysły i wszystkich podrychtowywał. Nie dziwota też, że i teraz jego słowa kamieniami padły na duszę. Nogi pod nią struchlały przy robocie, mówić nie mogła, tak ją strach zatykał, a do tego zaś i Magda po jego odejściu przyleciała i siadła przy chorym, ogarniając go niby od much, których nie było, a śledząc wszystko bacznymi ślepiami. Ale snać jej to w rychle obmierzło, gdyż się w robocie pomagać ofiarowała.
— Nie truć się, uredzim sami, mało się to w chałupie nacharujesz.
Odradzała Hanka takim głosem, że Magda dała spokój. Pogadywała jeno niekiedy, a lękliwie, że ty już samego przyrodzenia nieśmiała była i milcząca. A jakoś na samym odwieczerzu zjawiła się znowu Jaguś, ale wespół z matką. Witały się, kiedy w najlepszej zgodzie żyły i tak przyjacielsko, a przychlibnie, aż to Hankę tknęło i chociaż odpłacała im tym samym, nie żałując dobrych słów, nie nawet gorzałki, miała się jednak na baczności. Ale Dominikowa odsunęła kieliszek.
Wielki tydzień. Gdzieżbym to gorzałkę piła?
Nie w karczmie i przy okazji, toć nie grzech,
usprawiedliwiała Hanka.
Człowiek chętliwie se folguje i rad zawsze sposobnością wymawia.
Przebijcie gospodyni do mnie, ja to nie organista,
wykrzyknął Jambrosz.
Niech ino szkło brzęknie, to was zarno grzysi ponoszą,
mruknęła Dominikowa, zabierając się do opatrzenia głowy chorego.
Cie! Komu sygnaturka sprawia, że bije się pięścią pokutnie, a drugiemu zaś flaszkowy pobrzęk to czyni, że w podle za kieliszkiem maca.
Leży se ten chudziaczek, leży i o Bożym świecie nie wie,
zawołała żałośnie nad Boryną.
Jad kiełbasy nie będzie i gorzałki nie posmakuje,
ciągnęła tym samym sposobem, a wielce szydliwie Augustynka.
Wama ino prześmiechy na pamięci.
Zastrofowała ją gniewnie.
A cóż to, płakaniem biedy se odejmę? Tyle mojego, co się pośmieje. Kto sieje zło, niech se smutki zbiera i pokutę odprawuje. Niedarmo powiadają, że Jambrosz, choć przy kościele służy, a gotów siebie i z grzychem pokumać, by jeno sobie pofolgować i użyć,
rzekła wyniośle Dominikowa, obrzucając go srogimi oczyma.
Przeciwić się dobremu i ze złym kumać potrafi, które nieno nie baczy, jaką potem weźmie zapłatę, dodała ciszej, jakby grożąc. Milczenie padło na izbę. Jambrosz zakręcił się gniewnie, ale zdzierżał w sobie ostrą odpowiedź, boć wiedział, że i tak każde jego słowo znał będzie dobrodziej najpóźniej jutro po mszy. Niedarmo Dominikowa przysiadywała cięgiem w kościele, a i reszta zważyła się też pod jej sowimi ślepiami. Nawet nieustępliwa Jagustynka przymilkła trwożnie. Jakże, cała wieś się jej bojała. Już pono niejeden poczuł na sobie moc jej złych ślepiów. Niejednego już pokręciło albo rozchorzał, gdy nań urok rzuciła. Pracowali w cichości z pochylonymi trwożnie twarzami, że jeno jej biała gęba, sucha i porodlona, kiedy z blichowanego wosku nosiła się po izbie. Nie odzywała się również, zabierając się z Jagną do pomagania tak ostro, że Hanka wzbronić nie śmiała. Że zaś Jambroża odwołał księży parobek do kościoła, ostały jeno same, pilnie układając mięso i połcie w cebrzyki a beczkę. Po tej stronie w komorze będzie chłodniej dla mięsa. Miej się w izbie pali, zarządziła stara, wraz zataczając statki z Jagusią. Tak się to prędko stało, że nim się Hanka mogła sprzeciwić, nim pomiarkowała, już one wtaczały do komory, więc srodze rozeźlona zaczęła śpiesznie przenosić na swoją stronę, co ino pozostało, przywołując Józkę i Pietrka do pomocy. O samym zmierzchu, gdy już zapalili światło, zabrali się pośpiesznie do robienia kiełbas, kiszek i onych grubaśnych salcesonów. Hanka siekała mięso z jakąś ponurą wściekłością, tak była jeszcze wzburzona. Nie zostawię w tej komorze, żeby zechlała albo wyniesła niedoczekanie twoje. To ci fortelnica, szepnęła wreszcie przez zęby. Rano po cichuśku, jak pójdzie do kościoła, przenieść wszystko do swojej komory i będzie po krzyku. Nie odbije wam przeciech, radziła Jagostynka, szpryncując mięso w długachne flaki, że się skręcały po stole, kiedy te węże czerwone, a tłuste i co trochu rozwieszała je na żerdce nad kominem. Niech spróbuje, zmówiły się i z tym przyleciały. Nie mogła się uspokoić. Nim Jambrosz wróci, kiełbasy będą gotowe, zagadywała stara. Ale Hanka zmilkła, zajęta pracą, a głównie rozmyślaniem, jakby odebrać połcie owe i szynki. Ogień trzaskał na kominie i tak się galanto buzował, że w całej izbie było czerwono. W garach parkotały gotujące się różności, z których czyniono kiszki, a dzieci coś trwożnie gaworzyły nad nieckami z krwią.
La Boga! Jaże my mdli od tych smaków,
westchnął Witek, pociągając nosem. Nie wywąchuj, bo możesz co oberwać. Krowy ano pój, siano zakładaj i sieczkę na noc zasypuj. Późno już. Kiedy to obrządzisz?
Pietrek zaraz przyjdzie, sam przecież nie uredzę.
A kajże to poszedł?
Nie wiecie? Pomaga sprzątać na drugiej stronie.
Co?
Pietrek! Ruszaj bydło oporządzać!
Krzyknęła naraz Hanka w sień z taką mocą, że Pietrek w ten mig poleciał w podwórze.
A przyłóż kulasów i sama se izbę wyporządź. Widzisz ją, dziedziczka jakaś, rączków se szczędzi, parobkiem się wyręcza.
Wołała rozzłoszczona do ostatka, wylewając jednocześnie na stół z garnka dymiącą się wątrobę i dudki, gdy jakiś wóz zaturkotał i dzwonek zajęczał na dworze.
A to ksiądz z Panem Jezusem jedzie do kogoś,
objaśniał Blica, akuratnie wchodząc do izby.
No, któż by zachorzał, nie słychać było. A za wójtową chałupę pojechali,
krzyknął przez okno zadyszany Witek.
Ani chybi do któregoś z komorników.
A może do waszych, do pryczków? Tam ano siedzą.
Ale zdrowe były, takim ścierwom nic złego się nie stanie,
szepnęła Jagustynka, ale chociaż w niezgodzie żyła z dziećmi, a w ciągłych procesach zadrżała.
Przewiem się nieco i zaraz przyletę,
wybiegła śpiesznie. Ale kawał wieczoru się przewlekło i Jambroży zdążył z nawrotem, a ona nie powróciła. Właśnie był stary powiadał, iż księdza wzywali do Agaty, kłębowej krewniaczki, co to w sobotę z żebrów przyciągnęła.
Jakże? Nie u kłębów to siedzi?
U kozłów, czy ta u pryczków, pono się przytuliła na skonanie.
Tyle jeno o tym przerzekli, zajęci wielce robotą, jeszcze i bez to opóźnioną, że Józka, a to i sama Hanka cięgiem odbiegały roboty, by lecieć w podwórze do wieczornych obrządków. Wieczór się ciągnął zwolna i przykrzył się wielce, a dłużył, że to i ciemnica zwaliła się na świat, iż pięści nie dojrzał. Deszcz zacinał ziębiący, wiatr ciepał się raz po raz o ściany i tratował sady, że drzewiny z szumem tłukły się w ciemnościach, a niekiedy buchał w komin, aż głownie wyskakiwały na izbę. Prawie przed samą północą skończyli, a Jagustynka jeszcze nie wróciła.
luche i błocko, to się jej nie chciało po omacku utykać, myślała Hanka, wyzierając na dwór przed spaniem.
Juści, czas był taki, że psa żal by na świat gonić, wiejba, aż dachy trzeszczały. Chmurzyska opite deszczem, bure i napęczniałe przewalały się po zmętniałym niebie, a nikaj w wysokości ni jednej gwiazdy, ni też ogniowego migotu w chałupach zgoła przepadłych w noc. Wieś już dawno spała. Wiatr jeno hulał po polach i barował się z drzewami, a wody stawu przegarniał ze świstem. Zaraz poszli spać, już nie czekając. Jagustynka zaś dopiero na zajutrz rano się zjawiła, ale mroczna, jak jej ten dzień przebłocony, wiejny i zimny. Ugrzała jeno w chałupie ręce i zaraz poszła do stodoły przebierać ziemniaki, już tam z dołów na kupę zwalone. Robiła prawie w pojedynkę, bo Józka odbiegała często nakładać gnój, które od świtania wywoził śpiesznie Pietrek, niemało już dzisiaj skrzyczany od Hanki, że to wczoraj się lenił i nie zdążył. Poganiał też tęgo, na Witka hukał, konie batem prażył i jeździł, aż błoto się otwierało.
— Wałkoń jucha! Na bydlątkach teraz się odbija — rzekła stara, ciskając na gęsi, bo się przywiedły całym stadem na klepisko i nóż szczypać ziemniaki, a przykry gęgot czynić. Zagadnęła potem do niej Józka. Nie odezwała się, siedząc jej ten mruk i pilnie kryjąc pod nasuniętą na czołę zapaską oczy zaczerwienione jakoś. Hanka zrazu jeno raz jeden zajrzała do nich, czatując w izbie na wyjście jagny, by wtedy zabrać mięso do swojej komory i spenetrować zarazem beczki ze zbożem, ale jakby na złość jagna ni krokiem nie ruszyła się z chałupy, że już nie mogąc wstrzymać, zaglądała do chorego, to zamówiwszy się o coś, wlazła do komory.
— Czegoś szukacie? — Dyć wiem, gdzie co jest, to wam pokażę, wołała Jagna, idąc za nią, że trzeba było wychodzić, ledwie co wraziwszy ręce we zboże, a pieniądze mogły być głębiej, na spodzie. Zrozumiała też rychło, że tamta jej stróżuje, więc choć po niewoli dała spokój, odkładając swoje zamysły na sposobniejszą porę. Trzeba się wziąć do szykowania podarunków, pomyślała żałośnie, przyglądając się kiełbasom rozwieszonym na drążku. We zwyczaju bowiem było u Borynów i co pierwszych gospodarzy, iż któryś świnie zaszlachtował, ten zaraz na zajutrz rozsyłał w podarunku najbliższym krewniakom albo z którymi przyjacielstwo trzymał po kiełbasie, lebo czego inszego po kawale.
— Juści, łacno nie jest, ale dać musisz. Powiedziałoby, co żałujesz — rzekł naraz Bylica, utrafiając w sam raz w żałośliwe strapienia.
Więc chociaż serce ściskał żal, jęła rychtować na talerzach i miseczkach z ciężkim westchnieniem zmieniając nie po raz jeden zbyt krótkie kawałki na dłuższe. To przydając niektórym po kawale kiszki, to znowu odbierając, aż w końcu zmęczona i rozbolała, przywołała Józi.
— Przyodziej się pięknie i rozniesiesz po ludziach.
— Jezus, ty lach na wszystkiego!
— Cóż poradzić, kiedy trzeba. Sam Maciek stłoczy, ale sam nie wyskoczy. Te dłuższe nieś stryjnie najpierw. Z bujem na mnie patrzy, pyskuje, ale nie ma rady. To ci z miseczką wójtom. Łajdus on, ale z Maciejem żyli w przyjacielstwie i może być w czym pomocny. Cała kiszka, kiełbasa i kawał boczku dla Magdy. Lakowali, niech nie szczekają, że sami zjadamy ojcowego świniaka. Już ci, całkiem im tym pyska nie zatka, ale przyczepkę będą miały mniejszą. Pryczkowej tu tę kiełbasę. Harda, wynośliwa, pyskata, ale z przyjacielstwem szła pierwsza. Kłębowej ten ostatni. Dominikowej to nie ślecie? Później się da, po południu. Już ci, że trzeba. Z taką to jak z tym łajnem. Nie porusz i jeszcze z dala obchodź. Noś sposobnie i no nie zagaduj się tam z dziełuchami, bo robota czeka.
Dajcie i nastce. One takie biedne, nawet na sól nie mają, prosiła cicho.
Niech przyjdzie, to da mnie coś. Ojciec, lawerunki zabierzcie. Miała wczoraj zajrzeć.
Młynarzowa ją przed wieczorem wezwała sprzątać pokoje, bo pewnikiem goście do nich zwalą na święta.
I długo jeszcze jąkał nowinki, ale Hanka, wyprowadziwszy Józkę, przyodziała się nieco cieplej i pobiegła pomagać Jagustynce, a poganiać chłopaków.
Czekali na was z kolacją, zaczęła zdziwiona milczeniem starej.
Najadłam się tam patrzeniem, ja, że my jeszcze dzisiaj w dołku gniecie.
To Agata pono zachorzała?
Juści, u kozłów se dochodzi sierota.
Ja, że nie u kłębów leży?
Krewniakiem przyznają, któremu niczego nie potrza, bo i z pełną garścią przychodzi. Na inszych, choćby rodzonych piesków się ano spuszcza.
Co wy też? Przecie jej nie wygnały.
Ale,
Przywlekła się do nich w sobotę i zaraz w nocy zachorzała. Powiadają, że Kłębowa wzięła jej pierzynę i prawie nagą we świat puściła.
Kłębowa? Nie może być. Taka poczciwa kobieta chyba plotki pletą.
Swojego nie mówię, ino co mi w uszy wlazło.
I u Kozłowej leży. A któż by się spodziewał, że taka litościwa?
Za pieniądze to i ksiądz litościwy. Kozłowa wzięła od Agaty 20 złotych gotowego grosza i za to mają ją przytrzymać u siebie do śmierci, bo stara liczy, że lada dzień zemrze. Ale pochówek osobno, a stara se nie dzisiaj, to jutro dojdzie. Niedługo jej czekać, nie?
Zmilkła naraz, usiłując na próżno wstrzymać chlipanie.
Cóż to wama? Chorzyście? Pytała Hanka ze współczuciem. Tyle się już ludzkiej biedy najadłam, że me w końcu do cna rozebrało. Człowiek nie kamień, broni się przed sobą choćby tą złością na cały świat.
Ale się nie obroni. Przyjdzie taka pora, co już nie zdzierży więcej i w ten piasek dusza mu się rozsypie żałosny.
Zaniesła się płaczem i długo się trzęsła, nos głośno wycierając, aż znowu jęła mówić boleśnie, że te jej słowa kij łzy gorzkie i palące kapały na Hanczyną duszę.
I nie ma końca tej ludzkiej marnacji. Siadłam przy Agacie, kiedy już ksiądz odjechał, aż tu przylatuje Filipka z zawody z krzykiem, że jej najstarsza kończy. Poleciałam juści. Jezus, w chałupie żywy mróz siedzi, okna wiechciami pozatykane. Jedno łóżko w chałupie, a reszta w warłogu, kiedy psy się gnieździ. Nie pomarła dziełcha, ino ją tak z głodu sparło. Ziemniaków już brakło, pierzynę już przedali. Każdą kwartę kaszy wymodliła u młynarza. Nikt nie chce zborgować i pożyczyć do nowego. Bo i kto? Po ratunku nie ma. Filip przecież w kryminale z drugimi. Ledwiem wyszła od nich, powie do Grzegorzowa, że Florka Pryczkowa zległa i pomocy potrzebuje. Łajdus to i krzywdziciele moje, choć dzieci rodzone. Zaszłam. Nie czas krzywdy pamiętać. No i tam nie z gorzej bieda kłyszczerzy. Drobiazgu pełno, Florka chora, grosza jednego w zapasie nie ma i pomocy znikąd. Gruntu przeciek nie ugryzie. Jeść nie ma kto uważyć, pole odłogiem stoi, choć zwiesna idzie. Bo Adam jak drugie w kremienale. Chłopaka urodziła zdrowego, kiej krzemień, żeby się jeno odchował, bo Florka wyschła, kiej szkapa. I tej kropli mleka w piersiach nie ma, a krowa dopiero na ocieleniu. I wszędzie tak źle, a u komorników to już trudno wypowiedzieć. Nikomu robić, nigdzie zarobić, ni grosza, ni po ratunku znikąd. Mógłby już to Jezus sprawić, by choć letką śmiercią pomarły. Nie męczyłby się naród co najbiedniejszy.
A komuż się to we wsi przelewa? Wszędzie bieda i ten skrzybot serdeczny.
Alej, i gospodarze turbacje niemałe mają. Jeden się frasuje, czym by lepszym kichy nadział, a inszy... Komu by największy procent pieniądz rozpożyczał, ale żaden się nie poturbuje o biedotę. Chociaby to pod płotem zdychała. Mój Boże, w jednej wsi siedzą, przez miedzę, a nikomu to śpiku nie psuje. Juści, każdy Jezusowi ostawia starunek o biedotę i na zrządzenie boskie zwala wszystko, a sam rad przy pełnej misce brzuchowi folguje i choćby ciepłym kożuchem uczy odgradza, by ino skamłania biedującego nie posłyszeć.
Cóż poradzić, któż to ma tylach, aby wszystkiej biedzie zaradził?
Kto nie ma chęci, ten wie, jak wykręci. Nie do was pije, nie na swoim siedzicie i dobrze wiem, jak wam ciężko. Ale są takie, co by mogły pomóc, są. A młynarz, a ksiądz, a organista, a drugie? By im kto podsunął o tym, to może by się zlitowały, tłumaczyła. Kto ma czujną duszę, ten sam dosłyszy wołanie cierpiących. Nie potrza mu o tym z ambony wykrzykiwać. Moi ściewy... Dobrze one wiedzą, co się z narodem biednym dzieje, boć tą biedą ludzką się ano pasą i na niej tłuścieją. Młynarzowi to żniwo teraz, chociaż do przednówka daleko, procesjami ludzie ciągną po mąkę i kaszę, za ostatni grosz, na burg, za odrobek albo dobry procent, a choćby pierzynę Żydowi sprzedać, a jeść trzeba kupić. Prawda, darmo nikt to nie da.
Przypomniała sobie własne, niedawne nędze i westchnęła ciężko.
Przesiedziałam do późna przy Florce. Kobiet się też naschodziło i powiadały, co się we wsi dzieje. Powiadały.
W imię ojca i syna, krzyknęła naraz Hanka, zrywając się na równe nogi, bo wiatr tak ano trzasnął wrótniami, że dziw się nie rozleciały. Wywarła je z trudem, mocno podparłszy kołkami.
Wieje silnie, jeno ciepły jakiś, by deszczu nie sprowadził.
Już i tak wóz się w polu posękle zarzyna.
Parę dni dobrego słońca i wnet przeschnie. Zwies na przeciech, żeby choć zacząć sadzić przed świętami. Przygadywały niekiedy, pilnie zajęte, aż i całkiem przycichły. Jeno pacanie przebieranych ziemniaków słuchać było, że to drobne rzucały na jedną kupę, a nadbutwiałe na drugą. Będzie czym podpaść maciorę i lakrów też starczy na picie. Ale Hanka jakby nie słyszała, przemyśliwając wciąż, jakby się do tych ojcowych pieniędzy dobrać najsprawniej, że tylko niekiedy spoglądała przez wrótnie na świat, na drzewiny rozciapane i szamoczące się z wichurą. Strzępione, sine chmurzyska przewalały się po niebie, jej roztrzęsione snopy, a wiatr jeszcze się wciąż wzmagał i tak jakoś powiewał z dołu, i że poszycia na chałupie jeżyły się niby szczotka. Ziąb przy tym ciągnął wilgotny i srodze przejęty nawozem, którym wybierali z gnojowiska. W podwórzu zaś było prawie pusto. Jeno niekiedy przebiegały rozczapieżone kury, poganiane przez wiatr. Gęsi siedziały w zaciszu pod płotem na gęsiętach, cicho piukających, a co parę pacierzy podjeżdżał ostro Pietrek z pustym wozem. Zakręcał dookoła, stawał rychtyk na prost klepiska, zabijał ręce, koniom podrzucał kłak siana i nakładłszy wespół z witkiem gnoju, podpierał wóz na wybojach i ruszał w pole. Czasami znów Józka wpadała z krzykiem zaczerwieniona, zdyszana, przejęta tym roznoszeniem kiełbas i trajkotała. Zaniosłam wójtom, teraz polety do stryjecznych. W chałupie siedzieli, izby już bielą na święta, tak dziękowali, rozpowiadała szeroko, choć nikt jej za język nie ciągnął i znowu leciała na wieś, niosąc ostrożnie w chustkę biało owiązane miseczki z podarunkami.
Trajkot dziełucha, ale zmyślna, zauważyła Jagostynka.
Już ci coś zmyśl na wielce, jeno rzecz do psich figlów i gdzie by się zabawić.
Cóż chcecie, skrzat to jeszcze, dzieciuch.
Witek, obacz no, kto tam wszedł do chałupy, zawołała naraz Hanka. Kowal, poszli dopiero co?
Tknięta jakimś złym przeczuciem pobiegła prosto na ojcową stronę. Chory leżał jak zwyczajnie w znak. Jagna coś krzyła pod oknem, w izbie nie było więcej nikogo.
A jakże się to Michał podział? Muszą być gdziesik, szukają klucza od wozu, w którego byli kiedyś pożyczyli Maciejowi, objaśniała nie podnosząc oczu.
Hanka zajrzała do sieni, nie było go. Zajrzała na swoją stronę, jeno bylica siedział z dziećmi przy kominie i wystrugiwał im wiatraczki. Nawet w podwórzu szukała. Nikaj ni znaku po nim. Więc już prosto rzuciła się do komory, choć drzwi były przywarte. Jakoż kowal stał tam przy beczce z rękoma po łokcie we zbożu i pilnie w nim grzebał.
W jęczmieniu to by klucz chowali, co?
Wrzuciła zdyszana, ledwie zipiąc ze wzburzenia i stając groźnie naprzeciw.
Patrzę, czy nie spleśniały, czy aby zda się do siewu,
jąkał zaskoczony niespodziewanie.
Nie wasza sprawa. Po coście tu wleźli?
Krzyknęła. Wyjął niechętnie ręce i ledwie hamując wściekłość zamruczał.
A wy pilnujecie me, kiej złodzieja.
Niby to nie wiem, po co żeście tu przyszli, co?
Ale do cudzej komory właził będzie i penetrował po beczkach. Kłódki może będziecie ukręcać, do skrzyń otwierać, co?
Wrzeszczała coraz głośniej.
Nie powiadałem wama wczoraj, czego nam szukać potrza?
Wysilał się na spokój.
Przede mną cyganiliście, jeno by mi piaskiem oczy zasypać, a robicie drugie. Przejrzałam już wasze judaszowe zamysły, przejrzałam.
Hanka, stul pysk, bo ci go przymknę, zaryczał złowrogo.
Spróbuj, zbuju jeden, tknijmy choć palcem, a takiego wrzasku narobię, że pół wsi zbiegnie i obaczy, coś ty za ptaszek, groziła.
Rozejrzał się dobrze po ścianach i ustąpił wreszcie, klnąc siarczyście. Popatrzyli sobie w oczy z bliska i z taką mocą, żeby chmogli na śmierć by się przebodli tymi rozgorzałymi ślepiami. Hanka aż wodę piła, długo nie mogąc się opamiętać po tym wzburzeniu.
Trzeba je naleźć i schować przez piecznie, bo niechby ich dopadł, ukradnie.
Rozmyślała wracając do stodoły, ale naraz zawróciła w pół drogi.
Siedzisz w chałupie, stróżujesz, a obcych do komory puszczasz,
krzyknęła z góry na Jagno, otwierając drzwi.
Michał nie obcy, ma takie prawo jak i wy,
wcale się nie ulękła jej krzyku.
Szczekasz kiej ten pies, zmówiłaś się z nim dobrze, ale baczę, że niech jeno co z chałupy zginie, to jak Bóg w niebie do sądu podam i ciebie wskaże, żeś pomagała, zapamiętaj to sobie, wrzeszczała roztrożona.
Jagna skoczyła z miejsca, chwytając w garść, co było w podorędziu.
Bić się chcesz? Bij, popróbuj ino. To ci tę cacaną gębusię tak sprawię, aż się czerwoną oblejesz i rodzona matka cię nie pozna.
Dunderowała, zajadle krzykając na nią, co tylko ślina i złość na język stoczyła. I nie wiada zgoła, na czym by się to skończyło, bo już pazury rozczapiżały, drąc się coraz bliżej siebie, gdyby nie Rocho, któren akuratnie w samą porę nadszedł, że Hanka, przywstydzona jego patrzeniem, ochłonęła nieco i zmilkła, zatrzaskując jeno za sobą drzwi z całej złości. Jagna zaś ostała na izbie. Ruchać się nie mogąc z przerażenia, wargi jej latały niby we febrze i serce kołatało. Łzy posypały się kij grochy. Aż w końcu oprzytomniała, rzucając w kąt maglownicę ściskaną w garści, buchnęła się na łóżko w boleściwym, nieutulonym płaczu roztrzęsiona. Hanka tymczasem opowiadała Rochowi, o co im poszło. Słuchał cierpliwie jazgotliwych i szlochem przeplatanych powiadań, a nie mogąc z nich wiele wymiarkować, przerwał ostro i jął ją surowo gromić, odsunął nawet podawane jedzenie i wielce rozgniewany po czapkę sięgał. — Już mi we świat iść przyjdzie i nigdy lipiec na oczy nie oglądać. Kiejście tacy. Złemu to wszystko na pociechę, albo Żydowinom, co się ze swarliwości a głupoty chrześcijańskiego narodu prześmiewają. Jezus, mój miłosierny, to mało bied, mało chorób, mało głodowań, to się jeszcze w pojedynkę za łby biorą i złością dokładają. Zadyszał się tą przemową, Hankę zaś przejęła taka żałość i strach, by w gniewie nie odszedł, że pocałowała go w rękę, przepraszając z całego serca.
Byście wiedzieli, co z nią już wytrzymać ciężko. Na złość wszystko robi, a na moją szkodę. Przecież z krzywdą naszą tu siedzi, jakże, tylach na gruntu ma zapisane. A nie wiecie to, jaka jest? Co to wyprawiała z parobkami, jaka...
Nie... Nie potrafiła wypomnieć o Antku. A teraz już się pono z wójtem zmawia, dodała ciszej.
To już ci, że skoro ją dojrzę, to się jarze we mnie gotuje ze złości, że prosto bym nożem pchnęła. Pomstę ostawcie Bogu. Ona też człowiek i krzywdy czuje. A za swoje grzechy ciężko odpowie. Powiadam wam, nie krzywdźcie jej.
To ja ją krzywdzę?
Zdumiała się wielce, nie mogąc wymiarkować, w czym się Jagnie krzywda dzieje. Rocho przegryzł chleb, wodził za nią oczyma, a Cosik medytując wreszcie pogładził dziecińskie głowiny, tulące mu się do kolan i zabierał się do wyjścia.
Zajrzę do was którego dnia wieczorem, a teraz wama jeno rzeknę. Poniechajcie jej, róbcie swoje, a resztę Pan Jezus sprawi.
Pochwalił Boga i poszedł na wieś.